Bogusław Wołoszański, Straceńcy. Taśma dziewiąta, ścieżka pierwsza. Skoro jednak Rosjanie wkroczyliby do Rumunii i skierowali się na południe Europy, a wszystko wskazywało, że tak będzie, Brytyjczycy nie mieliby innego wyjścia, jak zawrzeć pokój z Niemcami, aby ci mogli skoncentrować wszystkie siły na powstrzymaniu rosyjskiego pochodu na Bałkany. Taka możliwość stawała się tym bardziej oczywista, że rządy państw bałkańskich były coraz bardziej zdecydowane poddać swoje wojska Rosjanom, a nawet przyłączyć się do nich. Mein Führer! Z ciemności wynurzył się Johannes Göller, młody kapitan SS. Generał Friesner informuje z Rumunii, że wydał rozkaz wycofania się. Tak, wiem, przerwał mu Hitler. Obrócił się napięcie i skierował do pawilonu, gdzie trwała narada. Spodziewał się nowych meldunków z Rumunii. Wielkie kleszcze radzieckich frontów, wbijające się w najsłabsze odcinki niemieckiej obrony, obsadzone przez rumuńskie dywizje, zaczęły się zamykać wokół 6. Armii, grożąc całkowitym zniszczeniem tego wielkiego zgrupowania. Dalsze wypadki były łatwe do przewidzenia. Tysiące radzieckich czołgów potoczy się w stronę Galacza i szybko dotrze do Bukaresztu. Taki rozwój sytuacji był równie oczywisty dla Niemców, jak i Rumunów. Jednakże w kwaterze głównej Hitlera, w Gierłoży, nie spodziewano się, że wypadki potoczą się tak szybko. W duszny i parny wieczór 23 sierpnia Hitler przyszedł spóźniony do niewielkiej sali w pawilonie nazywanym herbaciarnią, gdzie kelnerzy oczekiwali, aby natychmiast podać mu ulubiony napój, jaśminową herbatę. Na jego twarzy można było wyczytać, że stan zdrowia znacznie się pogorszył. Co prawda dolegliwości spowodowane wybuchem bomby w czasie zamachu 20 lipca, krwawienie z ucha i silne bóle głowy, drżenie nogi i ręki w znacznym stopniu już ustąpiły, ale pojawiły się inne. Prawa ręka, silnie poparzona w czasie wybuchu, spuchła w łokciu tak bardzo, że nie mógł oprzeć jej o blat biurka i podpisywać dokumentów, a mocniejszy uścisk dłoni wywoływał grymas bólu. A w dodatku zabiegi doktora Morella, który aplikował mu głównie ultraseptyl, silny środek produkowany przez jego zakład farmaceutyczny, wydawały się pogarszać stan Führera. Odpoczynek przy herbacie, który zawsze zdawał się wpływać najlepiej na stan nerwów Hitlera, nie trwał długo. Ledwo po pierwszym łyku odstawił filiżankę i pochylił się w stronę swojej sekretarki, zapewne aby powiedzieć jej jakiś komplement, co zwykł robić przy takich okazjach, gdy podszedł adiutant Erik von Amsberg. Mein Führer, pochylił się nad wiklinowym fotelem i zniżył głos, jest pan proszony do telefonu. Ludzie, którzy siedzieli przy stoliku, zrozumieli, że stało się coś szczególnie ważnego, skoro adiutant zdecydował się zakłócić rytuał popołudniowej herbaty. Dzwoni baron von Killinger, mówił o niemieckim ambasadorze w Bukareszcie. Hitler podniósł się ociężale i ruszył w stronę gabinetu. W głosie ambasadora słychać było wyraźne zdenerwowanie. — Mamy do czynienia z niepokojącymi wydarzeniami — relacjonował podniesionym głosem. — Marszałek Antonescu został wezwany na zamek i dotychczas nie powrócił. Trwa to zdecydowanie za długo. Nie wiadomo, dlaczego dotąd nie powrócił. Hitler milczał przez chwilę. Dlaczego u diabła mnie nie posłuchał? Powiedział wreszcie, myśląc o przestrodze, jakiej udzielił marszałkowi kilkanaście dni wcześniej. Niech pan pod żadnym pozorem nie wchodzi do królewskiego pałacu. Przeczucia nie myliły go. Tego dnia w południe król Michał wezwał Antonescu do pałacu i zażądał zawieszenia broni z aliantami. Król Michał objął tron rumuński we wrześniu 40 roku, zaledwie dzień po przejęciu władzy wykonawczej przez Jona Antonescu. W Moskwie otrzymał od Stalina odznaczenie w uznaniu zasług dla walki z faszyzmem. 30 grudnia władze komunistyczne ogłosiły abdykację króla, a on sam został zmuszony do opuszczenia Rumunii 3 stycznia 1948 roku. Dyktator Nie miał zamiaru podporządkować się temu żądaniu, ale też nie odmówił. W efekcie król nakazał, aby zamknięto go w sejfie, który jego ojciec Karol II kazał wybudować dla przechowywania bezcennej kolekcji znaczków. Na szczęście dla uwięzionego dyktatora, stary król lubił spędzać dużo czasu wśród swoich zbiorów i kazał zaopatrzyć sejf w dobry system wentylacyjny. W tym samym czasie przed domami niemieckiego ambasadora stanęła rumuńska warta, aczkolwiek nie odcięto połączenia telefonicznego. Hitler miał jeszcze nadzieję, że to, co stało się w Bukareszcie, było dziełem grupki dworaków, którym udało się zwabić w zasadzkę Antonescu i posłać kilku żołnierzy Straży Pałacowej, aby zamknęli w areszcie domowym ambasadora. Szybko jednak meldunki napływające z Rumunii rozwiały te nadzieje. Generał Frissner meldował, że zadzwonił do dowódców dwóch rumuńskich armii broniących skrzydeł niemieckich ugrupowań. Obydwaj, generał Dumitrescu i generał Steflia, uznali, że wiąże ich przysięga wierności, jaką składali królowi, i odmówili jakichkolwiek działań sprzecznych z tym ślubowaniem. O godzinie 22 radio bukareszteńskie nadało dla wszystkich żołnierzy rumuńskich królewski rozkaz przerwania walk. W tym samym czasie Hitler wszedł do sali odpraw, gdzie czekali już na niego oficerowie dowództwa Wehrmachtu. Miał na sobie długą czarną pelerynę, jaką zwykł często przywdziewać po zamachu, gdyż luźny materiał dobrze maskował drżenie ręki. Rozejrzał się po zebranych. Wszyscy mieli ponure miny, co wskazywało, że doskonale zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i nie widzą z niej wyjścia. Hitler zdjął pelerynę i podał ją adiutantowi. Proszę przekazać rozkazy dla generała Frissnera, powiedział mocnym głosem, jakby chciał dać odczuć zebranym, że potrafi skutecznie przeciwdziałać temu, co zdarzyło się w Bukareszcie. Jego wojska mają zająć rafinerię i pola naftowe Ploeszti. Powinien w najbliższym czasie opracować awaryjny system przekazywania ropy do Rzeszy. Odwrócił się do feldmarszałka Keitla. Które oddziały możemy wykorzystać do stłumienia puczu? 5. Dywizję Artylerii Przeciwlotniczej. Stacjonuje w Ploeszti, a teraz nie musimy obawiać się nalotów, odpowiedział niepewnie Keitel, patrząc na dowódcę Luftwaffe Hermana Göringa, którego rozkazom podlegały jednostki obrony przeciwlotniczej. Ten jednak skinął przyzwalająco głową. Niech natychmiast wyruszają do stolicy, zdecydował Hitler. Nastrój w sali konferencyjnej zrazu tak grobowy zaczynał się poprawiać. Zgromadzeni tam oficerowie rozluźnili się, jakby problem był już rozwiązany, a sytuacja ponownie znalazła się pod kontrolą wojsk niemieckich. To zadowolenie szybko ustąpiło. Około godziny 3.30 nadszedł radiogram z Bukaresztu, w którym ambasador von Killinger informował, że był to dobrze przygotowany zamach stanu, kierowany odgórnie, który uzyskał poparcie wojska i ludności cywilnej. Konkluzja była przytłaczająca. Nie ma żadnych szans sukcesu wojskowego lub politycznego. Okazało się, że zamachowcy dobrze przygotowali się do przejęcia władzy z rąk marszałka Antonescu i spodziewali się niemieckiego przeciwdziałania. Drogi dojazdowe do stolicy zablokowały silne oddziały wojska dysponujące działami i czołgami, które zatrzymały marsz oddziałów dywizji artylerii przeciwlotniczej. W tych warunkach walka nie miała sensu. Było oczywiste, że niemieccy żołnierze nie zdołają przebić się do Bukaresztu. Z frontu napływały coraz gorsze wiadomości. Radzieckie dywizje pancerne wrzynały się w terytorium Rumunii, niszcząc niemieckie wojska z szybkością i zaciekłością, z jaką ogień wypala suchy las. 24 sierpnia okrążyły 20 niemieckich dywizji i przystąpiły do ich likwidacji. Tylko dwóch dowódców tych dywizji uszło śmierci lub niewoli. Hitler nie wytrzymał już tego i wydał rozkaz bombardowania Królewskiego Pałacu i siedziby rządu rumuńskiego. To był najpoważniejszy błąd, jaki mógł popełnić. Do tego czasu wojska rumuńskie powstrzymywały się od aktów wrogości wobec Niemców. Bombardowanie bukareszteńskich pałaców nie mogło nikogo przestraszyć, a zostało odczytane jako oznaka bezsilności Niemców. Dzień później rząd rumuński wypowiedział wojnę Niemcom. Akt zawieszenia broni, który kilkanaście dni później podpisali król Michał i marszałek Rodion Malinowski, występujący nie tylko w imieniu Związku Radzieckiego, lecz również Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, przewidywał, że Rumunia odda pod radzieckie dowództwo co najmniej 12 dywizji. Z domku z kart, jaki Hitler zbudował w tej części Europy, jedna karta została usunięta i cała budowla runęła w ciągu kilku dni. 8 września wojnę Niemcom wypowiedziała Bułgaria, a ponurym paradoksem historii było wyruszenie do walki przeciwko niedawnemu sojusznikowi 5 armii generała Stanczewa, wyposażonej przez Niemców w 88 nowoczesnych czołgów PZKPFF-4 i dział samobieżnych, które skierowane na lewe skrzydło wojsk radzieckich miały odciąć odwrót wojskom niemieckim z Jugosławii. Tam komunistyczna partyzantka Tity wzmogła aktywność, choć wiadomo było, że o losie tego państwa zadecydują uderzenia radzieckich kolumn pancernych. Niemcy pośpiesznie wycofywali swoje wojska z Peloponezu. Pytaniem, które trapiło Hitlera, było, jak rozwinie się sytuacja na Węgrzech. Żelazny komandos. Samolot gwałtownie zniżył lot i dotykając niemalże kołami koron drzew, zatoczył szerokie koło, podchodząc do lądowania nad betonowym pasem lotniska w Kętrzynie. Nasz pilot jest zbyt ostrożny, odezwał się oficer siedzący obok Otto Skorcennego na niewygodnym płóciennym fotelu w pasażerskiej kabinie Junkersa Ju-52. Boją się rosyjskich myśliwców. Zaraz zobaczy pan, jaki cyrk się zacznie. Koła uderzyły silnie o płyty pasa i pasażerami zakołysało gwałtownie. Samolot podskoczył i opadł na betonowe płyty z taką siłą, że omal nie połamał podwozia. — Czasy dobrych pilotów już się skończyły — skwitował oficer i dodał. — Leżą pod Stalingradem. Spojrzał z ukosa na ponurego Skorcennego, który nie odpowiadał, lecz pochylił się do przodu, aby wyjrzeć przez niewielkie okienko samolotu. Dostrzegł w oddali poczwórnie sprzężone działka przeciwlotnicze, osłonięte workami z piaskiem i kilka samochodów osobowych, które dość szybko jechały w stronę samolotu. Nie chcą, abyśmy zbyt długo przebywali w samolocie po wylądowaniu. Można nas wtedy ustrzelić jak kaczki na wodzie, wyjaśniał oficer, który zapewne był częstym gościem w kwaterze Hitlera pod Kętrzynem. Dziękuję za towarzystwo w podróży. Pochylił się i wyciągnął spod fotela niewielki skórzany neseser. Skorceny też usiłował wstać, ale przy jego dwumetrowym wzroście nie było to łatwe w kabinie samolotu, ledwo przystosowanego do przewozu pasażerów. Zeszli po chybotliwych stopniach dostawionych do drzwiczek kabiny, mocno trzymając czapki, gdyż śmigła wciąż pracowały i podmuch mógł łatwo unieść ich nakrycia głów gdzieś w mazurskie lasy. Gdy ostatni pasażer stanął na betonie, samolot zaczął kołować w stronę hangaru obłożonego po sam dach workami z piaskiem. Sturmbannführer Skorceny, podszedł do niego esesman, który zeskoczył ze stopnia Volkswagena. Wyciągnął rękę, poteczkę, którą trzymał Skorceny, przejął ją i otworzył drzwi samochodu. Proszę wsiąść. Skorceny usiadł z przodu, mocno kuląc nogi, choć i tak uderzał kolanami o deskę rozdzielczą. Na kilkukilometrowej drodze, która prowadziła z lotniska do kompleksu bunkrów Wilczego Szańca, wielokrotnie musieli zatrzymywać się przy strażnicach, gdzie esesmani powtarzali tę samą czynność, sprawdzali starannie dokumenty, porównując przy tym fotografie w książeczkach wojskowych z twarzami ludzi w samochodzie i przeglądali ich teczki, obmacując każdy pakunek, który mógłby zawierać ładunek wybuchowy. Skorcennego nie dziwiła ta ostrożność. To był 15 września 1944 roku, a więc od zamachu, z którego Führer cudem uszedł z życiem, minęło niespełna 2 miesiące. Dobrze pamiętał tamten dzień. Był wówczas w budynku koszar swojego oddziału we Friedenthal pod Berlinem, gdy zadzwonił telefon z Wilczego Szańca. Hermann Göring krzyczał do słuchawki. Spisek przeciw Hitlerowi. Ministerstwo wojny zwariowało. Oni wszyscy są umoczeni w tym po szyję. Nie przyjmować rozkazów od dowództwa armii rezerwowej. To zdrajcy. Skorceny na jego rozkaz zebrał swoich komandosów i wyruszył do Ministerstwa Wojny. Przybył tam późno w nocy, już po egzekucji pułkownika Klausa von Stauffenberga i innych spiskowców. Nie zastanawiał się, jakby postąpił, gdyby zastał Stauffenberga żywego. Zapewne wiedząc o jego zdradzie, sam strzeliłby mu w głowę. Samochód minął ostatni punkt kontrolny i podjechał wprost do niewielkiego budynku wśród wysokich drzew. Skorceny rozglądał się z zaciekawieniem, widząc, jak wiele zmieniło się w Wilczym Szańcu od czasu jego ostatniego pobytu. Powstał nowy wielki bunkier numer 11, doskonale zabezpieczony przed bombami i atakiem gazowym. Hitler zaczynał się już obawiać niespodziewanego przedarcia się dużego oddziału wojsk radzieckich. Co prawda główne siły Armii Czerwonej były jeszcze zbyt daleko, ale całkowicie uzasadnione były obawy przed desantem spadochronowym, który mógłby opanować lotnisko, gdzie wylądowałyby radzieckie samoloty transportowe, przywożąc działa i ciężką broń. Odparcie takiego ataku mogło się okazać niemożliwe. Hitler nakazał więc staranne przeanalizowanie możliwości obrony jego głównej kwatery. Będą mieli nas jak na strzelnicy, mnie i całe dowództwo. Reichsmarszala, mówił o Göringu, OKH, Reichsführera SS i ministra spraw zagranicznych. Ależ to byłaby dla nich zdobycz. Gdybym ja mógł zdobyć za jednym zamachem całe rosyjskie dowództwo, natychmiast wyznaczyłbym do tego dwie dywizje spadochronowe. SS-man wprowadził Skorcenego do sali i pozostawił tam wśród innych oficerów, informując tylko, że osobisty bagaż zawiezie do jego kwatery. Skorceny widywał Hitlera i rozmawiał z nim wielokrotnie. Ostatni raz we wrześniu 1943 roku przyjmował z jego rąk odznaczenie za uwolnienie Benita Mussoliniego, uwięzionego w hotelu Campo Imperatore na górze Gran Sasso. Führer był wówczas pełen werwy, tryskał energią, która udzielała się najbliższemu otoczeniu. Niepomyślne wiadomości z frontów wydawały się nie robić na nim większego wrażenia, gdyż traktował je jako nieuniknioną zmienność losów wojny, którą Niemcy pod jego przewodem muszą wygrać. Gdy 15 września 1944 roku w sali konferencyjnej Wilczego Szańca zobaczył ponownie Hitlera, widok ten zmroził go. Patrzył na przygarbionego, przedwcześnie postarzałego człowieka trzymającego lewą rękę za plecami, ale i tak drżenie ramienia było widoczne. Przywitał się z kilkoma oficerami i podszedł do Skorcenego. Powiedział parę uprzejmych słów na temat waleczności wyprężonego SS-mana i polecił mu, aby wziął udział w naradach dotyczących sytuacji na Bałkanach. Skorceny, który usunął się pod ścianę, po raz pierwszy uczestniczył w naradzie na tak wysokim szczeblu. Z tym większą ciekawością przyglądał się temu, co działo się wokół. Hitler, przy którym stanęli feldmarszałek Wilhelm Keitel i generał Alfred Jodl, pochylony nad mapą, wysłuchiwał raportów o sytuacji na froncie. Potem zadawał pytania, bardzo szczegółowe, na temat stanu uzbrojenia nawet niewielkich jednostek, ich dyslokacji, liczebności, możliwości dowiezienia amunicji. Demonstrował przy tym niepospolitą pamięć. Tak było przez dwa dni. Wzywany przez adiutantów Hitlera przychodził do sali odpraw i stale zajmując to samo miejsce przy ścianie przyglądał się przebiegowi narad, starając się zapamiętać jak najwięcej, choć nudziły go informacje podawane przez oficerów. Nie znosił wojskowych konferencji. W istocie pozostał łobuziakiem, który nabrał cieniutkiej warstewki kultury i ogłady. Całkowicie zdawał sobie z tego sprawę, ale nie usiłował tego zmienić. Wiedział, że jego siłą jest agresywność i odwaga. Przymioty wykluczające z reguły wrażliwość i kulturę osobistą. Trzeciego dnia Skorceny dowiedział się, że po zakończeniu narady ma pozostać w sali. Odczekał aż większość oficerów opuści pokój i na znak dany przez feldmarszałka Wilhelma Keitla usiadł przy okrągłym stole w rogu pokoju, gdzie miejsca zajęli również generał Wilhelm Jodl i Heinrich Himmler. Führer wszedł po kilku minutach. Zerwali się z miejsca na jego widok, a on krążąc po pokoju zaczął mówić. Front na granicy Węgier ustabilizował się i musimy go trzymać za wszelką cenę. Jest tam około miliona naszych żołnierzy i będą straceni, jeżeli nie zatrzymamy Rosjan. Otrzymałem tajne raporty, że szef węgierskiego państwa, admirał Horthy, próbuje nawiązać kontakty z naszymi wrogami w celu zawarcia separatystycznego pokoju. To oznaczałoby utratę naszych armii. Usiłuje zbliżyć się do zachodnich mocarstw i Rosji. Jest nawet gotów oddać się na łaskę Kremla. Miklós Horthy to dowódca floty austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej. W 20 roku objął urząd regenta, stając się faktycznym dyktatorem Węgier. Próbował przeciwstawiać się presji niemieckiej, nasilającej się w latach 30. We wrześniu 1939 nie zgodził się na przemarsz wojsk niemieckich przez terytorium Węgier. Obawa przed komunizmem sprawiła, że przystąpił do paktu trzech mocarstw – Niemcy, Włochy, Japonia. W miarę klęsk niemieckich starał się zdystansować od sojusznika. 16 października 1944 publicznie wystąpił wobec wojsk radzieckich z propozycją zawieszenia broni. Jednakże w wyniku akcji Skorcenego, który uprowadził jego syna, wycofał się z tej propozycji i został uwięziony przez Niemców. Uwolniony przez wojska alianckie, osiadł na stałe w Portugalii. Skorceny spojrzał na mapę wiszącą na przeciwległej ścianie. Na wielkiej podkowie Karpat, zaginającej się wzdłuż węgierskich granic, wbito 16 chorągiewek oznaczających radzieckie armie. Jeżeli przedarłyby się przez zaporę, jaką stanowiły góry, i wyszły na nizinę węgierską, nic nie mogłoby ich zatrzymać. Pan Skorceny musi być przygotowany do zajęcia siłą zamku w Budapeszcie, jeżeli on zdradzi nasz sojusz, mówił dalej o Horthym. Sztab generalny rozważa coup de main spadochroniarzy lub oddziałów w szybowcach, czyli nagły atak. Dowodzenie całą operacją w mieście zostało powierzone nowemu dowódcy korpusu, generałowi Klemanowi. Podlega mu pan w tej operacji, ale natychmiast musi pan rozpocząć przygotowania. Wstał i przeszedł parę kroków. Ręka drżała bardzo silnie, co narastało w miarę zmęczenia. Skorceny dowiedział się, że Hitler osobiście studiował możliwości opanowania siedziby admirała Horthiego. W tym celu kazał sobie dostarczyć dokładne plany Zamku Królewskiego, położonego na Górze Zamkowej nad Dunajem. Znajdował czas, aby zastanawiać się nad możliwościami przebicia przejść do systemu lochów i przedostania się do wnętrza zamku. Być może w ten sposób Führer znajdował wytchnienie od nużących narad i presji wydarzeń, które musiały mocno ważyć na jego psychice. Wracał do czasu świetności, gdy z frontu nadchodziły wiadomości o zwycięstwach jego wojsk. Przecież tak było w maju 1940 roku, gdy zdecydował się przyjąć plan generała Mansteina i skierował czołgi w Ardeny, gdzie łatwo mogły być zatrzymane przez wojska alianckie i zniszczone. Sam dołożył do tego pomysł śmiałego ataku na twierdzę Ebenemael, która wydawała się nie do zdobycia. We wrześniu 1944 roku wiedział, że nie może liczyć na operację dużych oddziałów wojsk. Los 5. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, którą wysłał, aby przywróciła niemiecki porządek w Bukareszcie, wskazywał, że nie tędy droga do przeciwdziałania niepomyślnemu dla niego rozwojowi sytuacji. Nawet terrorystyczne naloty, które przyniosły zaplanowany skutek w 1940 roku w Amsterdamie, gdy bombardowanie zmusiło władze Holandii do kapitulacji, i rok później w Belgradzie, gdy zniszczenie centrum miasta złamało opór wojsk tego państwa, w Bukareszcie okazały się fatalnym pomysłem. Coraz bardziej wierzył, że jedynie niewielkie oddziały uderzające znienacka, paraliżujące centrum decyzyjne wrogich państw lub tych, które zrywały sojusze, może przynieść upragniony skutek. Z tego też powodu, w czasie gdy rozważał możliwości ataku na wiarołomnego sojusznika, Miklosza Hortiego, wysłał zamachowców, którzy mieli zabić Józefa Stalina. Jedynie przypadek sprawił, że spaliła na panewce starannie zaplanowana akcja, którą miała przeprowadzić para radzieckich antykomunistów. Major Tawrin i jego nowo poślubiona żona, porucznik Szyłowa, zostali 12 września 1944 roku wysłani do Moskwy. Ich samolot wylądował na polu w pobliżu wsi Karmanowo, skąd zamachowcy w mundurach żołnierzy Armii Czerwonej wyruszyli na motocyklu do Moskwy. Dojeżdżali już do rogatek miasta, gdy radziecki wartownik zwrócił uwagę, że ich pojazd nie jest zabłocony, a mundury suche. Wydało mu się to dziwne, gdyż kilka godzin wcześniej padał deszcz. Gdyby rzeczywiście jechali przez całą noc, jak twierdzili, musieliby wyglądać inaczej. Aresztował ich. Zamach nie udał się, choć należy wątpić, czy zamachowcom, którzy dotarliby do Moskwy, udałoby się wystrzelić z granatnika przeciwpancernego lub rzucić granat do samochodu Stalina, gdy ten wyjeżdżałby z Kremla. Zasady bezpieczeństwa dyktatora były tak rygorystycznie przestrzegane. Całą 35-kilometrową trasę z Kremla do Daczy w Kuncewie gęsto obstawiali żołnierze NKWD. Inwigilacja społeczeństwa tak bardzo nasilona, że wątpliwe było, żeby zamachowcom udało się ukryć po przyjeździe do stolicy, a potem zająć odpowiednie stanowisko do odpalenia pocisku. Aby ułatwić panu pokonanie wszelkich przeciwności w sformowaniu oddziału, mówił Hitler do Skocenego, otrzyma pan mój rozkaz na piśmie oraz szerokie uprawnienia. Spojrzał na generała Jodla, a ten wyciągnął kartkę z teczki i odczytał tekst. Pod pana rozkazami będą batalion spadochroniarzy z Luftwaffe, batalion spadochronowy numer 600 z Waffem SS i zmotoryzowany batalion piechoty utworzony ze słuchaczy szkoły oficerskiej w Wiener Neustadt, mówił generał. Dwie sekcje szybowców otrzymały rozkaz przygotowania się do akcji. Samolot z kwatery głównej będzie do pana dyspozycji przez czas trwania akcji. Jodl podał dokument Skorcenemu. Sturmbannführer Skorceny wykonuje mój osobisty i wysoce tajny rozkaz najwyższej wagi. Rozkazuje wszystkim politycznym i wojskowym władzom udzielić mu wszelkiej pomocy, jakiej wymaga, i zastosować się do jego życzeń. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Polegam na panu i pana żołnierzach. Führer wstał i skierował się do wyjścia. Wkrótce inni też opuścili pokój. Skorceny został sam. Spodziewał się szczególnego zadania, gdy tylko otrzymał wezwanie stawienia się w Wilczym Szańcu. Polecił wówczas, aby komando Mitte, jak nazwano batalion 502 Waffen-SS, było gotowe w każdej chwili do akcji. Mógł polegać na tych ludziach, ale niepokoiło go podporządkowanie dowódcy korpusu generałowi Klemanowi, o którym nie miał najlepszego zdania. Miał jednak nadzieję, że generał zajmie się swoim zadaniem, jakim było przejęcie kontroli nad strategicznymi obiektami Budapesztu i nie będzie się wtrącał do planów opanowania zamku. O wiele poważniejszą przeszkodą była decyzja Führera, żeby ataku na siedzibę Hortiego dokonać z powietrza. Straceńcy. Taśma 9, koniec ścieżki 1.